Moi drodzy, mamy dzisiaj wyznaczony przez Kościół tekst z Ewangelii Mateusza z 10 rozdziału, gdzie w wierszach od 34 po 39 tak jest zapisane. Pan Jezus Chrystus mówi: nie mniemajcie, że przyszedłem przynieść pokój na ziemię. Nie przyszedłem przynieść pokój, ale miecz. Bo przyszedłem poróżnić człowieka z jego ojcem i córkę z jej matką, i synową z jej teściową. Tak to staną się wrogami człowieka domownicy jego. Kto miłuje ojca albo matkę bardziej niż mnie, nie jest mnie godzien. I kto miłuje syna albo córkę bardziej niż mnie, nie jest mnie godzien. I kto nie bierze krzyża swego, a idzie za mną, nie jest mnie godzien. Kto stara się zachować życie swoje, straci je. A kto straci życie swoje dla mnie, znajdzie je. Panie i Boże nasz, z wielką pokorą patrzymy dzisiaj na ten tekst, słuchamy go i z taką bojaźnią chcemy go dzisiaj rozważyć. Prosimy Cię, by Twój Duch Święty otwierał nasze serca, nasze umysły, byśmy mogli to słowo przyjąć i zastosować w naszym życiu. Amen. Moi drodzy, dzisiaj mamy rozważać dość trudne słowa Pana Jezusa, które wypowiedział, a które znalazły się w zapisie Ewangelisty Mateusza. To są dość twarde słowa, bo brzmią trochę tak, jak gdybyśmy je czytali w oderwaniu od całości nauczania Jezusowego, to ktoś, kto patrzyłby na to słowo, słuchałby tego słowa, mógłby śmiało powiedzieć, że nie chce mieć nic wspólnego z taką nauką, że nie chce mieć nic wspólnego z Panem Jezusem Chrystusem. Ale z drugiej strony przecież do Jezusa nie pasuje nam miecz, nie pasuje nam kłótnia, czy wreszcie nie pasuje bycie wrogiem, bo tak też tutaj w tym tekście czytamy. No ale gdybyśmy spojrzeli, moi drodzy, szerzej, to przecież dostrzeżemy w Ewangelii chociażby sytuację w ogrodzie Getsemane, kiedy Szymon Piotr, i tutaj będziemy mieli o mieczu, staje w obronie Jezusa i odcina prawe ucho słudze Malachusowi. Pamiętamy ten moment, kiedy jest zamieszanie w ogrodzie Getsemane i Piotr się wyrywa, odcina ucho w obronie Jezusa, swojego mistrza, swojego Pana. I wtedy słyszy od Jezusa, że ma schować miecz, bo wszyscy, którzy miecza dobywają, od miecza giną. O co zatem chodzi Jezusowi, który mówi, że nie przyniósł pokoju, ale miecz? Przecież nie chodziło o rozpętanie jakiejś wojny religijnej, rebelii. I w podobnej perspektywie należy interpretować też sytuację podczas ostatniej wieczerzy. Nie wiem, czy pamiętamy, kiedy niespodziewanie Jezus prosi swoich uczniów o sprzedanie płaszcza i zakupienie miecza. Przypomnę ten fragment. Rzekł do nich: gdy was posłałem bez trzosa, bez torby, bez sandałów, czy brakowało wam czegoś? A oni na to: niczego. On zaś rzekł do nich: lecz teraz kto ma trzos, niech go weźmie, podobnie i torbę, a kto nie ma miecza, niech sprzeda suknię swoją i go kupi. Moi drodzy, zamiarem Jezusa było postawienie swoich uczniów w gotowości przede wszystkim do składania świadectwa, do walki z imperium ciemności. I wtedy te słowa, które wypowiedział o tym mieczu, o sprzedaniu sukni, kupieniu miecza, znowu zostały odebrane przez uczniów bardzo dosłownie. I pamiętamy, że uczniowie poszli, sprzedali i przynieśli dwa miecze. A Jezus reaguje rozżalony jednym słowem: wystarczy. I idzie na Górę Oliwną. O co zatem chodzi z mieczem Chrystusa i brakiem pokoju. Moi drodzy, tak sobie pomyślałem, że ten miecz w pierwszym odbiorze może być całkowitym zaangażowaniem dla Chrystusa i Ewangelii. Kluczem jest też sytuacja, którą znajdujemy w Ewangelii Łukasza, gdzie Symeon, trzymający nowonarodzonego małego Jezusa, błogosławi go i mówi jego matce Marii: oto ten przeznaczony jest, aby przezeń upadło i powstało wielu w Izraelu i aby był znakiem, któremu się sprzeciwiać będą i aby były ujawnione myśli wielu serc, także twoją własną duszę przeniknie miecz. I tak się stało. Kiedy Maria została dotknięta Bożym Słowem, została dotknięta, chciałoby się powiedzieć, Jezusem, Słowem Boga, ale też kiedy musiała oglądać cierpienie Jezusa na krzyżu. Moi drodzy, opowiadanie się za prawdą, trzymanie się Ewangelii, składanie świadectwa wielokrotnie doprowadzało i może doprowadzać do konfliktów. Paweł pisze do Tymoteusza: albowiem przyjdzie czas, że zdrowej nauki nie ścierpią, ale według swoich upodobań nazbierają sobie nauczycieli żądni tego, co ucho łechce i odwrócą ucho od prawdy, a zwrócą się ku baśniom. A list do Hebrajczyków wreszcie mówi o tym, że to Słowo Boże jest żywe i skuteczne, ostrzejsze niż wszelki miecz obosieczny, przenikające aż do rozdzielenia duszy i ducha, stawów i szpiku, zdolne osądzić zamiary i myśli serca. I nie ma stworzenia, które by się mogło ukryć przed nim. Przeciwnie, wszystko jest obnażone i odsłonięte przed oczami tego, przed którym musimy zdać sprawę. A więc znowu mamy motyw miecza. Miecza słowa, które przenika, które demaskuje złe zamiary. Miecza, który jest bezwzględny dla obłudy, który jest bezwzględny dla fałszu. Miecza, który rozrywa ciemne interesy, obnaża kłamstwa, złe zamiary i rozprawia się wreszcie z grzechem. W objawieniu Jana, wizji janowej, tak opisuje Jan Jezusa: w prawej dłoni trzymał siedem gwiazd, a z ust jego wychodził obosieczny, ostry miecz, a oblicze jego jaśniało jak słońce w pełnym swoim blasku. A więc, moi drodzy, z tej perspektywy ten szczególny miecz powoduje, że wiele grup, środowisk, czy wreszcie pojedynczych osób i wreszcie nas samych, tak jak tutaj jesteśmy, wprowadza co najmniej w zakłopotanie, kiedy przychodzi nam konkretnie opowiedzieć się po stronie Pana Jezusa Chrystusa. Czy takich sytuacji codziennie mamy mało? Pomyślmy przez chwilę. Te chyba najtrudniejsze rozgrywają się pod dachami naszych domów, gdzie często dochodzi do kłótni również na tle religijnym. Ktoś w domu nie może zaakceptować na przykład naszego oddania się w Bożą służbę. Często młodzi ludzie słyszą: co ty tak gonisz do tego kościoła? Albo dlaczego tak dużo się angażujesz? Chwyć się za jakąś naukę, to ci lepiej zrobi. Oczywiście jedno nie wyklucza drugiego. Moi drodzy, może ktoś nie akceptuje naszych może pokoleniowo różnych koncepcji życia kościelnego. Może jest tak, że przychodzimy do domu i mówimy: a mój ty smutku, znowu ten zespół, tam u nas się to mówiło na Cieszyńskim, wydziwiał przed ołtarzem. Albo młody przychodzi i mówi: ekumeniczne nabożeństwo było w kościele. Jacyś tam hierarchowie przychodzili i opowiadali coś. Co za nudne. Może na tym tle wynikają jakieś spory. No i wreszcie to najtrudniejsze, może nie potrafimy zaakceptować na przykład zmiany naszego wyznania. Mieliśmy konwersję ostatnio. I nam się fajnie to ogląda. Widzimy, jak ludzie wstępują do kościoła. Oni przechodzą pewną drogę. Ale wiem i z takiego krótkiego, bo doświadczenia 10-letniego, kiedy te konwersje prowadziłem, czy tu, czy w różnych parafiach, okazywało się, że było najtrudniej w domu. Kiedy trzeba się było przebić przez pokoleniową tradycję. Często bywało tak, że ktoś mówił, że nigdy nie miał nic wspólnego z kościołem w domu, ale nagle był przerażony, czy zakłopotany, czy bał się o kogoś, kto nagle gdzieś w jakimś kościele się odnalazł. No chyba zwariował. Coś mu odbiło. I wreszcie, kiedy człowiek się nawraca na drogę Chrystusa, kiedy idzie za Jezusem i trzyma miecz Słowa Bożego w swojej dłoni, ma go w swoim umyśle, w swoim sercu, kieruje się zasadami Bożymi, to nagle staje się niewygodny, bo zmienia swoje życie. I do tej pory był taki fajny, przyzwalał na to czy tamto, obśmiewał tego czy tamtego. Być może robił rzeczy, które nie do końca były zgodne z Biblią. Wtedy był okej, a teraz jakiś taki dziwny się zrobił. Co więcej, chodzi gdzieś do jakiegoś kościoła, modli się i nie chce przyzwolić na pewne rzeczy, które do tej pory miały miejsce w jego życiu i w jego otoczeniu. Lepiej może było, kiedy był nijaki, bo był nieszkodliwy, neutralny, taki fajny, plastyczny do uformowania. W taki sposób, w jaki znajdował się w danym momencie. Moi drodzy, sam Pan Jezus, kiedy zaczynał swoją służbę zwiastowania, w pewnym momencie przeżywał też taki domowy konflikt. Niedawno rozważaliśmy taką sytuację, kiedy nauczał i jego rodzina przyszła po niego. Pamiętacie to? Kilka tygodni temu to było na kazaniu. Przyszli, żeby zabrać go do domu, żeby go uciszyć, żeby ukryć przed tymi wszystkimi tłumami, bo się niepokoili najnormalniej w świecie o niego, ale też myśleli, że coś mu się pomieszało. Taki spokojny, pracował w domu, był cieślą, nagle idzie i opowiada jakieś rzeczy, idą tłumy, z drugiej strony jest rzesza przeciwników. Coś mu się pomyliło. Jest niewygodny. Przypominamy sobie, że rodzina nawet nie chciała zbliżyć się czy wejść do tego miejsca, gdzie Pan Jezus zwiastował. Oni w ogóle nie byli dumni z Niego. Oni się Go wstydzili. I w końcu ktoś, posyłają kogoś z tłumu, który mówi: Panie, oto Twoja matka i Twoi bracia. I to też tutaj nawiązanie w dzisiejszym kazalnym tekście. I wtedy Jezus mówi: moimi braćmi, moją matką, moją rodziną są ci, którzy są ze mną. Ci, którzy wykonują wolę Boga, żyją Ewangelią. Ci są moją rodziną, prawdziwą. Trudne słowa. Ten miecz słowa dotyka i muszę wam powiedzieć, że coś, co chyba było najtrudniejsze w tym tekście dla mnie osobiście. Coś, co mnie zatrzymało i spowodowało, że wczorajszy wieczór, kiedy jeszcze nad tym myślałem, nie należał do najprzyjemniejszych, z czym musiałem się zmierzyć. Jako ojciec, jako mąż. Te słowa Jezusa, które padają i które, w których Pan Jezus Chrystus mówi: kto miłuje syna albo córkę bardziej niż mnie, nie jest mnie godzien. Ja tak teraz zrobię taką parafrazę, żeby nie było tylko do ojców i matek, które mają obecnie dzieci, szczególnie w takim, jak to się mówi, fajnym wieku, gdzie już mówią, a jeszcze nie pyskują. Ale parafrazę zrobię taką, kto miłuje bardziej swoje wnuki niż mnie, nie jest mnie godzien. Kto miłuje bardziej swojego siostrzeńca, swoją bratanicę, swojego chrześniaka, swoją chrześnicę, nie jest mnie godzien. Bardzo trudne słowa. Słowa, które wymagają wiele pokory, zaufania, powiedziałbym jakby wyższego poziomu świadomości chrześcijańskiej, oddania Bogu i wreszcie miłości i wiary. Słowa, które są bardzo trudne, ale które trzeba przerobić, z którymi trzeba się zmierzyć, z którymi trzeba stanąć twarzą w twarz i zadać sobie pytanie, w którym miejscu ja jestem dzisiaj. Żeby temu wszystkiemu sprostać, moi drodzy, potrzebujemy cięcia tym mieczem. Odcięcia od życia, które prowadzimy bez Boga. Być może wycięcia obszarów, gdzie zagnieździł się grzech, bo jeśli miecz słowa przenika do szpiku kości, to przenikać powinien każdą dziedzinę naszego życia i to bez wyjątku. Bo nie można funkcjonować na zasadzie rozdzielania. Ten aspekt mojego życia dam podporządkować Bogu, dam się zweryfikować w tym aspekcie, a w tym innym to jest takie moje tutaj. Tego nie dam. Kto nie bierze krzyża swego, mówi dalej Pan Jezus, a idzie za mną, nie jest mnie godzien. Kto stara się zachować życie swoje, straci je, a kto straci życie swoje dla mnie, znajdzie je. Popatrzcie, kto nie bierze swojego krzyża, a idzie za mną. Zastanawialiście się kiedyś nad tym wyrażeniem? Kto nie bierze swojego krzyża, a idzie za mną, czyli może być tak, że idziemy za Jezusem, a nie zabraliśmy swojego krzyża. Co to znaczy? I tutaj niesamowita sytuacja, bo ludzie, którzy mieszkali na terenie Galilei, kiedy te słowa padały, myślę, że doskonale wiedzieli, co to był krzyż, co to była śmierć krzyżowa. Myślę, że znany był im fakt z historii, a może nawet byli naucznymi świadkami faktu ukrzyżowania, gdzie w jednym dniu ukrzyżowano 2000 Żydów z rozkazu rzymskiego wodza Warusa, który zgasił rewoltę Judasa w Galilei. Wyobrażamy sobie taką sytuację, 2000 osób zostaje przybitych przy drodze. Na krzyżach. Dla przestrogi. Dla pokazania, że rzymska władza jest najwyższa. Dla pokazania brutalności, dla pokazania siły, dla pokazania mocarstwa i wreszcie na skutek rozkazu jednego pomylonego zwierzchnika rzymskiego wojska, który stłumił rewoltę. I moi drodzy, w owych czasach przestępcy rzeczywiście sami nieśli na miejsce stracenia belki swojego krzyża. Oni musieli taką belkę włożyć na plecy i iść. Znamy to, kiedy Pan Jezus był krzyżowany. I zatem być może ludzie, do których Jezus przemawiał, może nawet widzieli uginających się pod ciężarem krzyża i umierających w mękach ludzi. I oni wiedzieli, że jeżeli ktoś już wszedł na drogę krzyża, to nie było z niej powrotu. tam nie było żadnego prawa łaski w tym momencie. Ale cóż, moi drodzy, znaczy wziąć swój krzyż? To trochę chyba tyle, co zabrać siebie w krzyżową drogę z Jezusem i nieść na pewną śmierć razem z Nim swój grzech. Zabrać na pewną śmierć właśnie te wszystkie ciemne strony naszego życia, które nie podobają się Bogu. I to wtedy stajemy się wbrew ludzkiemu rozumieniu już zwycięzcami, kiedy zdecydujemy się iść razem z Jezusem. Ale właśnie to jest piękne, że nie musimy iść sami, tylko z tym, który ma moc. I do tego, jak dzisiaj słyszeliśmy w czytanym tekście od ołtarza, apostoł Paweł do Efezjan pisał o ubieraniu się w zbroję Bożą. Mamy przywdziać całą zbroję Bożą, a jednym elementem z jej wyposażenia jest, jak czytaliśmy, miecz ducha, którym jest Słowo Boże. I moi drodzy, ja z wielką pokorą dzisiaj to kazanie wygłaszam i z wielką pokorą życzę każdemu z nas, sobie też, a może przede wszystkim, żebyśmy umieli korzystać z tego miecza, żebyśmy się dali przeniknąć tym mieczem i żebyśmy chcieli, potrafili i mieli odwagę wejść w te aspekty naszego życia, które są zamknięte, ukryte i wziąć na siebie cały ten ciężar, przyjść do Jezusa i ruszyć w drogę wiary. I niech Pan Bóg błogosławi nasze myśli dzisiaj i to słowo w naszych sercach. Amen.